między niebem a ziemią.
Dobry wieczór, kłania się Państwu Łukasz Kazmierczak. Jesteśmy w środku Wielkiego Postu. W tym roku poświęcamy mu wyjątkowo dużo miejsca, ale to taki czas, który ma swoją duchową logikę, od której nie sposób uciec. Tym razem spojrzymy na ostatnią wieczerzę poprzez gogle VR i będzie to bardzo sensoryczne doświadczenie. Równie mocna, choć w zupełnie inny sposób, będzie kolejna wizyta w poznańskim Forcie VII, czyli miejscu nazywanym nie bez przyczyny Golgotą w środku miasta. Spotkamy się dziś także z grupą młodych ludzi, którzy szukają odpowiedzi na ważne, egzystencjalne pytania. Między niebem a ziemią. Zapraszam.
Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie. Serca nasze przenikajcie. Rozpłyńcie się we źrenice, toczcie smutnych łez krynice. Toczcie smutnych łez krynice. Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają. Żałobą się pokrywają. Płaczą drzewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie? A któż żałość ich wypowie? Opoki się twarde krają, z grobów umarli powstają. Z grobów umarli powstają. Cóż jest, pytam, co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje. Wszystko stworzenie truchleje. Na ból męki Chrystusowej żal przejmuje bez wymowy. Żal przejmuje bez wymowy. Uderz, Jezu, bez odwłoki twarde serc naszych opoki. W twarde serc naszych opoki. Jezu mój, we krwi ran swoich obmyj duszę z grzechów moich. Obmyj duszę z grzechów moich. Upał serca swego chłodzę. Gdy w przepaść męki Twej wchodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Gorzkie żale przybywajcie.
W czasie tegorocznego Wielkiego Postu w centrum Poznania można za sprawą gogli VR cofnąć się o 2000 lat. Fundacja Miejsce Słowa przygotowała pokaz zatytułowany Czuwanie przy grobie pańskim. Za pomocą nowoczesnej technologii widzowie mogą uczestniczyć w dwóch wydarzeniach z życia Jezusa. Ostatniej wieczerzy oraz czuwaniu przy grobie. Z pomysłodawczynią Aleksandrą Karniewicz rozmawiał Julian Kozanecki, który sam postanowił założyć gogle VR.
Jesteśmy w Miejscu Słowa. Powiedzmy, czym jest Miejsce Słowa?
Miejsce Słowa jest to taka przestrzeń, w której dajemy możliwość doświadczenia Ewangelii w zupełnie nowy sposób. Poprzez wirtualną rzeczywistość możemy stać się uczestnikami wydarzeń biblijnych dzięki specjalnej technologii wirtualnej rzeczywistości. Zakładając gogle VR, możemy zobaczyć filmy, które prezentowane są przez Fundację Miejsce Słowa.
Skąd pomysł, żeby Ewangelię pokazywać właśnie w taki sposób? Jednak Kościół to jest ostoja konserwatyzmu, a tutaj nowa technologia VR.
To prawda, jest to coś nowego na pewno, ale wydaje mi się, że warto szukać wszelkich narzędzi do tego, by ewangelizować dzisiaj. My jesteśmy ekipą młodych osób, która żyje w tym współczesnym świecie. Otaczamy się mediami społecznościowymi. Z różnych stron bombardują nas różne obrazy i myślę sobie, że właśnie ta wirtualna rzeczywistość, wykorzystanie tej nowoczesnej technologii do tego, by przenieść Ewangelię, dzięki specjalnym goglom możemy tak naprawdę stać się uczestnikami wydarzeń, o których czytamy w Piśmie Świętym. Jest to, myślę, bardzo dobre narzędzie do tego, żeby jakoś jeszcze bardziej poznać Pismo Święte, lepiej je zrozumieć, bardziej osobiście przeżyć to spotkanie też z Panem Bogiem w tym doświadczeniu.
Ja przed chwilą tu przyszedłem i minąłem się z grupą w drzwiach, sporą, która wychodziła, była dość poruszana. Jaka była reakcja grupy? Jaka jest reakcja ludzi, kiedy stąd wychodzą?
Reakcje są bardzo różne, od płaczu po śmiech, wzruszenia. Często spotykamy się z tym, że właśnie zdejmując gogle widzimy na twarzy wzruszenie, łzy i niektóre osoby nawet nie są w stanie nic powiedzieć, jedynie, że było to piękne, wzruszające, ale też zdarza się wiele takich osób, które bardzo się otwierają po tym filmie. Jest to też taki element całego tego doświadczenia, że po filmie wymieniamy się refleksjami i jest to, myślę, też fajny element takiej wymiany myśli, doświadczeń i to nam pokazuje, jak bardzo ten film gdzieś głęboko dotyka różne sfery życia. Słyszeliśmy tutaj naprawdę wiele świadectw, wiele osób się otwiera, opowiada historię swojego życia, no bo Ewangelia jest żywa i porusza serce, a my tutaj tak naprawdę opowiadamy Ewangelię w trochę inny sposób, ale jednak używamy Słowa Bożego i to Słowo Boże jakoś działa w tych osobach, które tutaj przychodzą. No i to jest piękne, że my jakby zbieramy ten owoc tego spotkania i możemy wsłuchiwać się w te różne historie, które są czasami bardzo bolesne. Czasami spotykamy się z tym, że ktoś przyszedł do nas i był osobą, która jest wątpiąca. Natomiast ten film jakoś pobudził do pewnych pytań, do rozmowy. Te osoby często później wracają do nas już z jakimiś przemyśleniami.
A jaka była Twoja reakcja, kiedy zdjęłaś gogle? Miałaś takie poczucie, wow, mamy coś niesamowitego?
Ja jak pierwszy raz doświadczyłam tego, to faktycznie to był też pierwszy raz, kiedy miałam w ogóle do czynienia z tą technologią, więc byłam też bardzo taka poruszona tym, że w ogóle coś takiego da się dzisiaj zrobić, że możemy naprawdę tak jakby przenieść się 2000 lat wstecz i faktycznie pamiętam, jak miałam utkwiony taki wzrok w Jezusa, bo to było dla mnie takie najbardziej poruszające, że gdzieś tam widzę go podczas ostatniej wieczerzy. Wiadomo, że jest to aktor i jest to film, natomiast zakładając gogle, my nie widzimy tej rzeczywistości, w której się znajdujemy, tylko mamy wrażenie, że jesteśmy w innym miejscu, więc byłam w szoku, jak bardzo da się, można powiedzieć, w cudzysłowie oszukać mózg, że on naprawdę czuje się, jakby był gdzieś indziej.
Cały czas mówimy o tym, jakie to jest doświadczenie, ale jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć o tym, co my w zasadzie zobaczymy, kiedy założymy te okulary, gdzie się przenosimy, do jakich scen z życia Jezusa.
W tym roku przygotowaliśmy specjalny film na Wielki Post. Jest to Czuwanie przy Grobie Pańskim. Jest to połączenie dwóch scen z Ewangelii, czyli Ostatniej Wieczerzy oraz złożenia Pana Jezusa do grobu. Więc przenosimy się w takie momenty końca życia Pana Jezusa, także już po Jego śmierci. Jesteśmy świadkami tego, jak Pan Jezus ustanawia Eucharystię. Widzimy rozmowy apostołów przy Ostatniej Wieczerzy. Znajdujemy się tak naprawdę właśnie w centrum tego wydarzenia. Jesteśmy jednym z apostołów, a później widzimy to, jak Nikodem i Józef z Arymatei przenoszą ciało Pana Jezusa do grobu. Tutaj też taka ciekawostka, że ten grób, który stworzyliśmy w scenografii, jest odwzorowaniem tego grobu, w którym najprawdopodobniej, w sumie możemy to stwierdzić praktycznie ze stuprocentową pewnością, spoczął Pan Jezus, ponieważ od III wieku w tym miejscu jest świątynia, więc to miejsce jest znane od bardzo dawna. I posługiwaliśmy się opracowaniami archeologicznymi, historycznymi odnośnie tego nawet rozmiarów, czy rodzaju kamienia, w jakim spoczął Pan Jezus. Także ten grób, który zobaczymy w goglach, jest dosłownie odwzorowaniem prawdziwego grobu Pana Jezusa.
To bardzo wesoła scena, kiedy siedzę przy stole razem z apostołami. Zachęcają mnie do tego, żebym sięgnął razem z nimi ze stołu, na którym leży chleb, stoi czara z winem prawdopodobnie. Każdy z nas ma swój kubek. Między apostołami jest bardzo energiczna rozmowa. Każdy z nich gestykuluje. Jest bardzo dużo szumu. Po mojej prawej stronie siedzi Jezus. Nic nie mówi. Wpatruje się w jeden punkt i jakby nie postrzegał swoich apostołów, jakby był gdzieś zupełnie indziej, zawiesił wzrok w jednym miejscu, westchnął. Teraz zabrał głos. Powiedział o swoim cierpieniu, o tym cierpieniu, które przeżyje. Zrobiło się bardzo poważnie. Teraz padły te trudne słowa. Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem ciało moje. A apostołowie zaczynają się dzielić. Ciekawe, czy i ja dostanę. Chleb krąży. Jezus podał go po swojej prawej stronie, czyli jestem ostatni. Teraz czas na kielich. To jest moja krew. Padły słowa. Jezus napił się pierwszy. Ja znów będę ostatni, ale jeszcze nie wiem, czy dostanę. Ten chleb krąży. Jest coraz bliżej mnie. Spojrzałem w lewo. Tak, podano chleb również i mnie. Leży koło mnie na stole, tak samo jak i mój kubek. Mogę z niego skorzystać w każdej chwili i ucztować razem z apostołami. Padła przepowiednia, że jeden z apostołów zdradzi Jezusa. Apostołowie w to nie wierzą. Znów jest poruszenie, znów wszyscy są w szoku. To ja otrzymałem kawałek chleba. To ja przy tym stole jestem Judaszem.
Pokazy VR w siedzibie Miejsce Słowa są dostępne do końca tegorocznego Wielkiego Postu. Jedna sesja trwa około 30 minut.
Dobranoc. i w prześcieradło białe owiniony. Dobranoc, wiecie.
Dobranoc.
Akademickie spotkania biblijne tworzy grupa młodych osób szukających odpowiedzi na pytania o wiarę, Kościół i życie. Nie tylko wspólnie czytają Słowo Boże, ale także poznają się wzajemnie. Przyjdź, a się przekonasz, opowiadają z uśmiechem jej członkowie Marysia Szostakowska i Konrad Brzechczyn.
Jak szukacie Boga jako właśnie studenci?
Szukamy Boga choćby przez to, że co tydzień spotykamy się na studium biblijne i za pomocą po prostu czytania Biblii i wspólnego jej omawiania możemy znaleźć tego Boga właśnie w tym, co on nam przekazał w swoim słowie. Takie zwyczajne spotkanie polega na tym, że kiedy ludzie już się zbiorą, no to otwieramy jakiś fragment i zaczynamy rozmawiać o tym, co się znajduje w tym fragmencie. Najczęściej dobieramy takie fragmenty, by one w jakiś sposób bezpośrednio istniała tam postać Jezusa, który tym Bogiem jest i z którym można wtedy wejść w bezpośredni kontakt i trochę nawet czasami konfrontację, patrząc na to, w jaki sposób on w tym fragmencie się zachowuje albo co mówi.
A poza tymi regularnymi wtorkowymi spotkaniami organizujemy jeszcze właśnie takie integracje. Raz na jakiś czas spotykamy się, żeby porozmawiać, pograć w planszówki i po prostu lepiej się poznać.
Tak personalnie, a wy jak się znaleźliście w waszej grupie?
Przyznam, że to wszystko zaczęło się od tego, że po prostu właśnie poznałam Boga i stałam się właśnie uczniem Jezusa, zdecydowałam za Nim podążać i jako, że również dołączyłam tutaj do grona studentów, przyjechałam na studia do Poznania, to szukałam też wspólnoty właśnie znajomych, z którymi mogłabym dzielić zainteresowania i razem rozwijać się i wzrastać w poznawaniu Boga.
U mnie było bardzo podobnie, z tą tylko może różnicą, że ja akurat z Poznania jestem, więc nie musiałem się nigdy przeprowadzać, ale kiedy się nawróciłem, kiedy znalazłem Boga, no to dość szybko dołączyłem do kościoła i jakoś tak właśnie w kościele na Skale, do którego razem należymy, stworzyła się taka grupa studentów, która organizuje takie wydarzenia.
A jeżeli to nie jest dla was zbyt prywatne, ale nawiązuje do spotkania, a jak wy znaleźliście Boga?
W moim przypadku to się wiązało z dużą ilością właśnie takich intelektualnych rozkmin i wręcz takiej walki intelektualnej z tym, czy on istnieje i jaki on jest. Gdzieś to w końcu udało się uspokoić i w ten właśnie sposób znalazłem Boga.
Moja historia z Bogiem jest bardzo różnorodna, ale zdecydowanie w pewnym sensie mogę przyznać, że odnajduję go na nowo co jakiś czas, dlatego że ukazuje mi jakiś kolejny wymiar, jeszcze większą głębię tego, kim jest. I w moim przypadku to po prostu polegało na tym, że gdy byłam nastolatką, pojechałam na obóz dla dzieci chrześcijański i na nim tak naprawdę zrozumiałam, na czym polega Boża miłość. I że to nie jest takie suche i ogólne, tylko że właśnie Mu zależy na mnie osobiście. I wtedy właśnie podjęłam decyzję, żeby podążyć za Chrystusem.
Zespół akademickich spotkań biblijnych organizuje też od czasu do czasu otwarte wykłady oscylujące wokół tematów egzystencjalnych.
kryjesz w swojej dłoni świat, delikatnie jak puch. Swoją ręką chronisz go, chociaż jest pełen kłamstw i ludzkich wad. Jak dziecko tulisz go, ty usłyszysz cichy płacz, kiedy inni się śmieją, i ukoisz ból, gdy inni ranią tak. Ty uzdrawiasz swą miłością, leczysz nas. Moje uwielbienie ofiaruję ci, tyle mogę tobie dać. Tylko ty masz siłę, by z grzechu wyrwać mnie. Jest, w tobie jest. Na pustyni duszy straciłem twój ślad. Tak mocno palił mnie mój grzech.
Odnalazłeś mnie.
Napoiłeś duszę mą, nakarmiłeś chlebem swym. Teraz nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie ty. Usłyszysz cichy płacz, kiedy inni się śmieją, i ukoisz ból, gdy inni ranią tak. Ty uzdrawiasz swą miłością, leczysz nas.
Moje uwielbienie,
moje uwielbienie.
Między niebem a ziemią.
I znów, jak przed tygodniem, jesteśmy w poznańskim Forcie VII na szczególnej drodze krzyżowej. Tu wspominamy cierpienia tysięcy więźniów, ludzi bez winy. Naszymi przewodnikami w tym ponurym miejscu są, tak jak ostatnio, Jacek Kaczmarek, kierujący tamtejszym muzeum, oraz Grażyna Wrońska.
Ten krzyż, który wszyscy muszą zobaczyć, wchodząc do fortu.
Spoglądamy na ten krzyż nad bramą, którą więźniowie też nazywali bramą śmierci. To właśnie przez tę bramę wyprowadzono ich na dziedziniec, na którym kazano ćwiczyć. Niemcy urządzali sobie tutaj taką zabawę, mówili, że to wycieczka w Karpaty, nazywali to czasami biegi tutaj polskim powstaniem, kazali zjeżdżać po oblodzonych górkach głową w dół, kazali jeszcze wcześniej polewać je wodą.
Nierówności terenu widzimy.
I niewinne by się wydawało, prawda, ale gdy ci słabi, już schorowani ludzie musieli je pokonywać, no one były często miejscem śmierci. Bardzo się bali więźniowie tych górek. Oprócz krzyża nad bramą, tuż obok są schody. Kilkadziesiąt z niszy to schody śmierci. Po tych schodach kazano więźniom wbiegać, a kto był pierwszy na górze, był spychany. Taka zabawa esesmanów. Inna zabawa polegała na tym, że kazano z góry skakać w dół. Gdy było ciemno, wyprowadzano tam więźnia i jeśli ktoś nie wiedział, że tutaj są schody, to skakał. Jest relacja jednego z więźniów, wspomnienie Jana Lechowskiego, który przeżył. On odmówił skoku. Został ostrzeżony, że jeśli nie skoczysz, to cię zaszczelę. Znowu odmówił. Usłyszał strzał z pistoletu, a więc już wiedział, że nie przelewki, skoczył. Zwinął się w kłębek, potłuczony.
Przeżył.
Przeżył. Jest piękny gryps Jana Lechowskiego do synka Leosia, który ma akurat urodziny, imieniny i pisze do niego, jak ma się zachować, że życzy mu wszystkiego dobrego.
Ci ludzie jeszcze mieli tyle siły, żeby nadzieją, optymizmem dzielić się z najbliższymi.
Obdarzać swoich bliskich. Mamy wiele grypsów. Mamy kilkadziesiąt grypsów, kilkadziesiąt kart pocztowych z Fortu VII. Jak te teksty dochodziły do domu? No, karty pocztowe Niemcy czasami pozwalali wysyłać. Na początku można było nawet napisać po polsku, a potem już po niemiecku. One były oczywiście cenzurowane, więc można było zapytać, co u was, spytać, jak się macie. Niewiele o sobie. Natomiast w grypsach, które przedostawały się z Portu VII do rodzin, jest już tych informacji więcej. Tam już są wszystkie sprawy osobiste, są jakieś rady dla rodziny, są opisy tej sytuacji, w jakiej ci więźniowie się znaleźli. Jak te grypsy się dostawały do domu, one dostawały się w paczkach. Otóż więźniowie stąd mogli wysłać paczkę z brudną odzieżą, bo przecież nie dostawali tutaj pasiaków. Jeśli rodzina przysłała mu czystą, to on mógł odesłać swoją brudną.
Jeśli rodzina w ogóle mogła się z nim w jakiś sposób skontaktować.
Tak, nie zawsze wiedzieli ci bliscy, że on jest akurat w Forcie VII, prawda? No więc jeśli pozwolono wysłać list, pozwolono wysłać kartę pocztową do domu, no to ta rodzina wiedziała. I w tej brudnej odzieży, w tej paczce z tą brudną odzieżą można było przemycić jakąś maleńką karteczkę, czy gdzieś na mankiecie, na koszuli, napisać tych parę słów do rodziny.
Grypsy są tutaj też.
Tak, mamy też grypsy pisane właśnie na płótnie, pisane na maleńkich karteczkach. One przetrwały, rodzina przechowywała takie rzeczy.
To są relikwie. Takie,
jak relikwie. A dlaczego one przedostawały się do domu? Ponieważ Niemcy słabiej rewidowali te paczki z brudną odzieżą. Bali się tej zarazy, bali się tych insektów. No więc trochę łatwiej było przesłać te grypsy.
To są schody śmierci.
Schody śmierci, czyli miejsce, po którym kazano wbiegać więźniom do góry. A kto był pierwszy na górze, ten był spychany kopniakiem w dół. Albo kazano mu skakać z góry, gdy było ciemno. I wtedy wiadomo, jak się to musiało tutaj skończyć. Krzyż jest nieprzypadkowo w tym miejscu. Jest on na takim gzymsie nad bramą.
Gzyms jest niewielki.
Tak, tam nawet trudno ustać, prawda? No i gzyms, na którym kazano więźniom stać. Stać tak długo, dopóki nie spadną. Dlatego w tym miejscu jest krzyż. I ten krzyż został wyrzeźbiony przez żonę Nikodema Pajzderskiego, dyrektora Muzeum Wielkopolskiego wtedy, historyka sztuki. On tu zginął w Forcie VII. Ona przeżyła i tuż po wojnie, w 1946 roku, ten krzyż tutaj został umieszczony. Nie mamy żadnej pisemnej relacji na temat tego wydarzenia, ale wiemy, że to jest krzyż, który wykonała Kazimiera Pajzderska, znana rzeźbiarka w okresie międzywojennym.
A tutaj jeszcze sztandary.
To jest sztandar Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, który oddany został nam na przechowanie. Już chyba nie znaleźlibyśmy żadnego z żyjących byłych więźniów. I pod koniec istnienia tego związku ostatni członkowie przekazali nam ten sztandar, ostatni członkowie zarządu tego związku przekazali nam ten sztandar.
To też relikwia, prawda?
To już dla nas relikwia, tak. Dzięki działalności tego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych mamy sporo informacji na temat tego, co się działo. Oni przecież dokumentowali tuż po wojnie wydarzenia, między innymi w Forcie VII, między innymi starali się utrwalić nazwiska więźniów, a to są dla nas bardzo cenne informacje.
że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Cierpiał za mnie.
Dzisiejsza Ewangelia to wyjątkowo długi fragment Pisma Świętego. Za to każde zdanie niesie w sobie bardzo silny przekaz. Komentuje ksiądz Dawid Wasilewski.
Szczęść Boże! W trzecią niedzielę Wielkiego Postu wsłuchujemy się we fragment Ewangelii opisujący spotkanie Jezusa z kobietą samarytańską. Z wcześniejszych wersetów Ewangelii Janowej dowiadujemy się, że w wyniku zagrożenia ze strony faryzeuszy Jezus musi opuścić Judeę i rusza w kierunku Galilei. Jego droga prowadzi przez Samarię. I tak przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Nie bez znaczenia jest fakt, że Jezus pojawia się w krainie Samarii. Samaria to nie tylko przestrzeń między Galileą a Judeą. W Biblii to symbol napięcia i sporów między Izraelitami a Samarytanami. Konflikt ten pogłębił się po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej. Samarytanie, traktowani jako nieczyści, bo zmieszali się z poganami, nie zostali dopuszczeni do prac przy odbudowie świątyni jerozolimskiej. Zbudowali więc własną świątynię na górze Garizim. W ciągu historii niechęć i nienawiść między stronami konfliktu nieustannie narastała. W tym regionie i w tym kontekście historycznym Jezus spotyka się i rozmawia z Samarytanką. Było to bez wątpienia przełomowe wydarzenie, bo, jak podkreśla Jan Ewangelista, Żydzi z Samarytanami unikają się nawzajem. Miejsce spotkania Jezusa z kobietą z Samarii zostaje określone najpierw jako źródło Jakuba, a następnie jako studnia. W Biblii studnia jest bogatym i wielowymiarowym symbolem. Oznacza zarówno fizyczne źródła przetrwania w suchym klimacie, jak również głęboką metaforę życia duchowego i relacji z Bogiem. Po pierwsze, studnia symbolizuje źródło życia i Bożej opatrzności. Na pustynnych terenach była niezbędna do przetrwania, dlatego stała się symbolem Bożego błogosławieństwa i opieki nad ludźmi w potrzebie. Po drugie, studnia to także miejsce spotkania i przymierza. Wiele kluczowych relacji w Starym Testamencie zaczęło się przy studni. Na przykład relacja Izaaka i Rebeki, Jakuba i Racheli, Mojżesza i Sefory. Dlatego też studnia była odczytywana również jako symbol miłości, obietnicy i wspólnoty. I w końcu studnia reprezentuje także głębię Słowa Bożego i mądrość, która przynosi odświeżenie duszy. Jest miejscem, gdzie Bóg objawia się człowiekowi. Ponadto w Starym Testamencie kopanie studni symbolizowało trud wiary i podtrzymywanie wartości tradycji przodków. Natomiast w Nowym Testamencie, właśnie w cytowanym dzisiaj fragmencie Ewangelii, Jezus nadaje studni wymiar wieczny. Woda ze studni Jakubowej gasi pragnienie tylko na chwilę, podczas gdy dar Chrystusa staje się źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Zwróćmy uwagę, że bohaterka dzisiejszego fragmentu Ewangelii pozostaje dla nas bezimienna. Określona jest jako kobieta z Samarii. Z jednej strony reprezentuje ona cały lud Samarii, tak daleki i wrogi wobec narodu wybranego. Ale owa bezimienność bohaterki pozwala nam wszystkim wejść w jej skórę, zobaczyć w niej samych siebie, lub jeszcze inaczej, pozwala spotkać się nam w niej z Jezusem. Jezus jako pierwszy inicjuje kontakt i łamie tym wszelkie bariery etniczne, obyczajowe i religijne. Wszelkie okoliczności i przesłanki wskazywały na to, że nie powinno dojść ani do tego spotkania, ani do jakiejkolwiek rozmowy. A jednak zaistniała. Jezus rozpoczyna od prośby, by kobieta podała mu wodę do picia. Pragnie, by kobieta ugasiła jego pragnienie. Kobieta reaguje z jednej strony zaskoczeniem, z drugiej strony niezrozumieniem. Rozmowa, w którą jednak pozwoliła się wprowadzić, stopniowo przenosi się z poziomu potrzeb fizycznych do potrzeb duchowych. Jezus wprowadza termin wody żywej. Odsłania krok po kroku, że ową wodą żywą jest z jednej strony Jego Słowo, prowadzące do życia, z drugiej Duch Święty, który działając w sercach ludzkich prowadzi do pełnej prawdy i życia wiecznego. To Jezus jako dawca tej wody jest w stanie zaspokoić prawdziwie najgłębsze pragnienia człowieka. Podczas tej rozmowy powoli zmienia się nastawienie kobiety do Jezusa. Stopniowo odkrywa ona Jego tożsamość. Na początku zwraca się do Jezusa słowami: jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym Ci dała się napić. Dostrzega w nim tylko obcego, Więcej, dostrzega w nim wroga i podkreśla to, wprowadzając to znamienne rozróżnienie Żyd, Samarytanka. Następnie, po tym jak Jezus wyjawia prawdę o jej życiu, zwraca się do Niego: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Kolejny krok poznawania Jezusa to określenie Go Mesjaszem. Nawet Jezus wprost objawia jej swoją tożsamość. Jestem Nim ja, który z Tobą mówię. I na samym końcu świadectwo kobiety sprawia, że mieszkańcy Sychar nazywają Jezusa Zbawicielem świata. Podczas tej rozmowy Jezus nie tylko odsłania prawdę o Samarytance, ale także zapowiada nową erę, w której Boga czci się w duchu i prawdzie, a nie w konkretnym miejscu geograficznym. To oczywiście nawiązanie do zarysowanego wcześniej sporu religijnego między Izraelitami a Samarytanami i postawionych dwóch świątyń w Jerozolimie i na górze Garizim. To Jezus staje się nową i jedyną świątynią. To w Nim i przez Niego mamy oddawać cześć Ojcu. Po zakończeniu rozmowy z Jezusem kobieta zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. Pozostawienie pustego dzbana przy studni symbolizuje zerwanie ze swoją przeszłością, ze swoim starym życiem. Kobieta już nie potrzebuje dzbana do wody, po której będzie dalej odczuwała pragnienie. Odkryła nowe, inne źródło. To Jezus staje się dla niej źródłem wody życia, zaspokajającej jej wszelkie pragnienia. Porzucając stare życie, wchodzi w nowe. Biegnie do miasta i staje się świadkiem spotkania z Jezusem. Staje się ewangelizatorką. Pierwszą osobą głoszącą Ewangelię w Samarii, głoszącą Ewangelię poganom. A jakie przesłanie niesie ta dzisiejsza Ewangelia dla nas? Trwającym w okresie Wielkiego Postu, w roku duszpasterskim wzywającym, by być i uczniem, i misjonarzem? Spróbujemy odpowiedzieć sobie na to po krótkiej przerwie.
Yeah.
Fragment Ewangelii opisujący spotkanie Jezusa z Samarytanką przekazuje naukę niezwykle aktualną także i dla nas. Po pierwsze, Bóg szuka człowieka wszędzie i zawsze, bez uprzedzeń i bez poddawania się stawionym przez nas granicom. Jezus łamie normy społeczne, kulturowe i religijne, rozmawiając z kobietą z Samarii. Dla nas to znak, że Bóg nie wyklucza nikogo, niezależnie od przeszłości, statusu czy popełnionych błędów. Niech ten Wielki Post będzie zgodą, by Bóg przekroczył te granice, które sami przed Nim postawiliśmy i być może od lat umacniamy. Po drugie, Jezus wchodzi do Samarii, która jest biblijnym symbolem napięcia i konfliktu. Może to dla nas być wezwaniem, by w tym Wielkim Poście przekroczyć granice dzielące mnie z innymi ludźmi, by zażegnać jakiś dawny konflikt i zrobić krok w stronę pojednania i próby nawiązania relacji z kimś, kogo sam nazwałem swoim przeciwnikiem czy wrogiem. Po trzecie, jak kobieta z Samarii, pozwólmy wprowadzić się w dialog z Jezusem. A więc zgodnie z jednym z filarów Wielkiego Postu, zadbajmy o głęboką i szczerą modlitwę. A skoro studnia, przy której odbyła się ta biblijna rozmowa, jest symbolem miłości i relacji, wejdźmy w modlitwę z autentyczną miłością i szukajmy w niej drogi do prawdziwej relacji z Jezusem. Chrystus sam nam dziś wskazuje, że relacja z Nim zależy od autentyczności serca. On pragnie osobistej relacji, a nie tylko rytuałów. Pracujmy więc, by nasza modlitwa była w duchu i prawdzie. Po czwarte, Jezus zna całą prawdę o życiu Samarytanki, a mimo to nie potępia jej, lecz prowadzi do przemiany. Dziś często żyjemy w maskach i pozach, także w sferze życia religijnego. Wielki Post to czas, by stanąć w prawdzie przed Bogiem i sobą. Taki ruch pozwoli na uzdrowienie i uwolnienie, bo Jezusowi zależy na naszej przemianie, na naszym nawróceniu. Trzeba i nam zostawić pusty dzban, czyli zostawić stare przyzwyczajenia i sposoby myślenia, a wejść w nowe życie, stać się nowym człowiekiem, zjednoczonym przez prawdę z Jezusem. I ostatnia rzecz. Samarytanka po spotkaniu z Jezusem staje się świadkiem i przyciąga do Jezusa innych. Jesteśmy powołani do tego, by dzielić się swoim doświadczeniem wiary i przemiany, by być, jak przypomina tegoroczne hasło, uczniem i misjonarzem. Stańmy się jak kobieta z dzisiejszej Ewangelii ewangelizatorami, czyli misjonarzami. Prawdziwe doświadczenie Boga prowadzi przecież do dzielenia się wiarą. Wychodźmy więc z własnych granic, otwierajmy się na rozmowę i spotkanie z Jezusem, który zna naszą historię, i pozwólmy, by prowadząc nas, obdarował nas pełnią życia.
I z tymi słowami księdza Dawida Wasilewskiego pozostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania. Kłaniamy się nisko. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.
Co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Płacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa.
Trudno nie wierzyć w nic.